10 minut po godzinie 9. Komentarze w Radiu Gdańsk. Marek Lesiński, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj sprawy będą komentowali wraz ze mną Aleksandra Dylejko, Kurier Gdyński.
Dzień dobry.
Doktor Marcin Wiszowaty, Uniwersytet Gdański.
Dzień dobry.
Mikołaj Chrzan, Gazeta Wyborcza Trójmiasto.
Dzień dobry.
Oraz profesor Sławomir Witkowski, Akademia Sztuk Pięknych Gdańsku.
Dzień dobry.
Zaczniemy może od próby skomentowania pewnego sukcesu, o którym już słyszeliśmy wcześniej, a wczoraj zostało to potwierdzone i nawet ten sukces został umiejscowiony, czyli Polska Agencja Kosmiczna w Gdańsku będzie miała swoją siedzibę w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Sukces. Jesteśmy z tego dumni?
Tak, jak najbardziej. Myślę sobie nawet, że to jest takie ładne, symboliczne przejście, że w naszym regionie przechodzimy z przemysłu ciężkiego na wysokie technologie i oby to właśnie tak było, czyli z ciężkich, wielkich statków przechodzimy na precyzyjne oprogramowania, bardzo wyrafinowane urządzenia i bardzo też wysoko rozwinięte procedury rozwoju nauki, także to wydaje mi się, że fantastyczna informacja.
Znaczy zanim, tak przypuszczam, zanim to koło zamachowe, jakim ta siedziba, myślę, się stanie, nabierze rozpędu, to jeszcze trochę czasu minie i to, o czym pan profesor wspominał, to właśnie absorbowanie tych mocy, tego potencjału intelektualnego tutejszego środowiska naukowego nastąpi, to trochę jeszcze czasu minie jednak, prawda? Na razie wiemy, że jest to budżet tejże instytucji, to jest 10 milionów złotych, co jest chyba w skali kosmosu.
Rakiety kosmiczne nie zbudujemy jeszcze, ale i tak to wiadomość bardzo dobra, bo miasto Kaweliusza i tutaj też jakby tutaj jest też powrót, tutaj można powiedzieć, do tradycji i to jest piękna rzecz, że to się udało załatwić. Po drugie, też ważne jest to, że my też o tym na łamach gazety niedawno się zajmowaliśmy, jeśli chodzi o centralizację postępującą w Polsce. Bardzo dobrze jest to, że taka agencja została
zlokalizowana. Nie ukrywam, że ten temat na początek dajmy, bo o tej centralizacji czy też decentralizacji będziemy jeszcze rozmawiali.
Właśnie, to jest bardzo dobry krok. Bardzo mnie to cieszy, że tu się udało, że tutaj też dzięki pomorskim parlamentarzystom, dzięki senatorowi Witbrotowi, który też tutaj ten pomysł zgłosił, że ta siedziba jest w Gdańsku. Bardzo dobrze. I też dla mnie dobrą wiadomością jest to, że ta siedziba już w Gdańsku jest w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. To jest też moim zdaniem da siłę rozpędową też temu miejscu i moim zdaniem...
Podniesie prestiż.
Tak, podniesie prestiż też tego miejsca i też będzie ściągało kolejne firmy do tej ciekawej, atrakcyjnego miejsca.
I tak spoglądam na Eolę i sobie myślę, że Gdynia może trochę zazdrości, także nie w tamtejszym. Nie? Centrum Naukowo-Technologiczne.
Ale myślę, że to nie chodzi o to, czy to jest Gdańsk, czy Gdynia, tylko że tutaj na Pomorzu, tak jak Mikołaj powiedział, no ważne, że nie w Warszawie, czy gdziekolwiek indziej, tylko coś u nas, to podnosi rangę parku, podnosi rangę Pomorza, Trójmiasta jako ośrodka liczącego się. I myślę, że tak jak wczoraj czytałam i słuchałam wypowiedzi prezesa agencji, to też jest wyzwanie i też duża szansa dla Politechniki, bo prezes mówił wczoraj o kadrach, że może być kłopot, żeby skompletować dobrą kadrę specjalistów, takich, którzy by w tej agencji pracowali, nie trzebiąc, jak to użył takiego słowa, innych ośrodków zajmujących się podobną tematyką, więc tych korzyści myślę, że będzie bardzo dużo i to naprawdę nie ma znaczenia Gdańsk, co pod Gdynia. Ważne, że u nas.
Uniwersytet też chyba wspomoże intelektualnie agencję kosmiczną.
Ja akurat mogę mówić za siebie, że jestem raczej słaby w technologiach kosmicznych, natomiast...
Ale prestiż pan doktor czuje.
Powiem, ja może taką łyżkę dziegdziu do tej beczki miodu.
Właśnie,
bo,
czekałem.
No, siedziba jest określona w ustawie. Już. Agencji mamy w Polsce mnóstwo i w zasadzie moim zdaniem, oczywiście prestiżowo to jest sympatyczna wiadomość, natomiast patrząc na działalność samej agencji, to tak, po pierwsze przyjrzałem się ustawie specjalnie, żeby przejrzeć jej treści. Okazuje się, że w składzie tej komisji mamy 8 przedstawicieli nauki i przemysłu oraz 9 przedstawicieli polityków, którzy będą powoływani w skład tej komisji. To mamy cały zestaw ministerstw, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki, Obrony Narodowej, Nauki, Spraw Zagranicznych, którzy wysuwają swoich ludzi. Więc mamy przewagę polityków nad fachowcami.
Kosmos, strategiczna sprawa.
Mamy 10 milionów, które były zredukowane z pierwotnych 30, a wpłaty Polski do budżetu unijnego na ten cel to ponad 120 milionów, z których odzyskaliśmy 4. W związku z czym, no, Myślę, że oczywiście początek jest dobry, informacja jest dobra, ale nie pamiętajmy też o realiach, a te realia wyglądają w ten sposób, że powstaje krótko przed wyborami nowa agencja. No i tutaj...
Sugeruje pan, że to jest gra przedwyborcza.
Różne rzeczy bym się mógł doszukiwać w różnych obszarach i też od tego nie uciekam, ale w przypadku tej Agencji Kosmicznej moim zdaniem trudno tutaj się doszukać. O tym też się mówiło w Polsce od lat, że coś takiego ma powstać. To wcześniej funkcjonowało też w jakiś sposób jak komórka pod inną nazwą przy Ministerstwie Gospodarki, więc... Mówi pan, że w ustawie jest wpisana siedziba w Gdańsku. No tak, tylko że to też nie było tak, że to było z góry wiadomo, że to będzie w Gdańsku, tylko to była też jakby no tutaj ciężka praca, żeby do tego poziomu dojść. Oczywiście tylko Zalążek, to nie jest żadne wielkie biuro, żadna wielka instytucja, ale...
No, ale to też nie będzie wielka instytucja, ponieważ tak jak tutaj zauważyliście, to będzie maksymalnie 20 osób będzie pracowało.
O przyszłości może tejże instytucji i pytaniu, i próby odpowiedzi na pytanie, czy czasem nie jest to też pewnego rodzaju osłoda w razie ewentualnego odejścia innych instytucji, które nadają prestiżu naszemu regionowi, to już porozmawiamy sobie za chwil parę. Ciąg dalszy komentarzy w Radiu Gdańsk. Marek Lesiński, witam ponownie. Ze mną dr Marcin Wiszowaty, Uniwersytet Gdański, Mikołaj Chrzan, Gazeta Wyborcza, profesor Sławomir Witkowski, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz Aleksandra Dylejko, Kurier Gdyński. My, proszę państwa, mimo że tutaj w Gdańsku, przy Grunwaldzkiej 18, to w sprawach w kosmosie jesteśmy trochę zanurzeni, bo od wczoraj wiadomo, że siedzibą Polskiej Agencji Kosmicznej będzie Gdański Park Naukowo-Technologiczny. No i tutaj padło z mojej strony takie pytanie, czy czasem to prestiżowe umiejscowienie nie jest jednak jakimś takim taką próbą osłody czegoś, co się może wydarzyć za jakiś czas, czyli że zniknie stąd też prestiżowa, ba, i dająca duże pieniądze do budżetu na przykład Pomorza, już nie mówię o Gdańsku, siedziba, centrum takiego koncernu jak na przykład Energa.
No może jeszcze jedno zdanie do...
Ale najpierw może...
Do Agencji Kosmicznej.
No to się
kończy. Już
sposób...
kończę. To znaczy, bo pan doktor był łaskaw zauważyć, że tak mało pieniędzy odzyskujemy z funduszy, których wpłacamy, czyli jesteśmy płatnikiem netto, ponad 122 miliony euro, żeśmy zapłacili od 2012 roku. A wyciągnęliśmy, przepraszam za te kolokwialne słowa, ale to tak jest, tylko 5. No dobrze, ale dlatego między innymi moim zdaniem jest tak słabo, że nie mieliśmy koordynatora działań. Dlatego, że te wszystkie drobne, małe, średnie firmy, które się zajmują tymi technologiami, oprogramowaniem, pracami związanymi z satelitami i tak dalej, one działają właściwie w ogromnym rozproszeniu. Ja mam wrażenie, że właśnie o to chodzi w tej chwili, żeby Polska Agencja Kosmiczna przejęła na siebie ciężar koordynacji i tak naprawdę uporządkowania tych działań związanych między innymi z finansowaniem projektów. I to tylko tyle. Także to chyba
no, bardzo dobrze. Próba odpowiedzi na to moje pytanie, czy jest to osłoda, bo Energa mimo protestu wielu środowisk tutaj na Pomorzu zostanie nam zabrana i przeniesiona do Lublina.
Oj, to ja nie wiedziałem, że to już zapadła decyzja, tak?
I mówimy w tonie hipotetycznym.
No właśnie, bo jednak jakiś rodzaj odzewu społecznego jest.
Ale sygnały płyną.
No tak, ale powstają portale społecznościowe. Sam widziałem ich chyba ze dwa. I
profile, są,
tak? Znaczy, przepraszam, tak.
Nie zabierajcie nam energii.
No na przykład. Mhm.
Tak swoją drogą, przepraszam, ale przypomina mi to hasło trochę, nie zabierajcie nam Pałacu Młodzieży. Tak.
Albo nie przenoście nam stolicy do Krakowa. Tak.
No właśnie, ale czy to, jak państwo sądzą, czy to jest jakiś sygnał? Czy z jednej strony dostaniemy prestiż kosmiczny, może no nie generuje...
Nie chcę mi się tutaj wierzyć, żeby tutaj ta kalkulacja i tego typu planowanie odbywało się na takim poziomie, żeby kiedyś tam, uchwalając tam ileś miesięcy temu ustawę w Sejmie, już wtedy spodziewano się, że tak to się potoczy. Chciałbym być może, żeby tak w Polsce, tak to się, tak tutaj tak te plany były precyzyjne i dokładne, natomiast tutaj moja ocena jest jakby zupełnie inna. Dwie sprawy nie mają nic wspólnego. Pierwszą oceniam pozytywnie, to jest jakby rzadka w obecnej sytuacji w Polsce przykład lokowania agencji centralnej nie w Warszawie, tylko gdzieś indziej. Natomiast w przypadku energii bardzo złe sygnały. Jest to niebezpieczna sytuacja dla Pomorza. Jest to najcenniejsza obecnie firma, która się tutaj u nas znajduje. I moim zdaniem plany, te, które płyną, o których słyszymy, cały czas słyszymy z Warszawy o planach połączenia energii z PGE, byłyby dla Pomorza czymś złym, przed czym powinniśmy się bronić.
No dobrze, ale jakie mamy argumenty za tym, żeby to pozostało?
W 2011 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta zniszczył argumentację, którą próbowano wcześniej wykorzystać do tego, żeby już wcześniej dokonać tej fuzji, bo taki plan kupienia energii przez PGA już raz był realizowany i to każdy z nas może znaleźć w sieci tę ocenę i zobaczyć jakby dlaczego jest to niedobre. Oczywiście oprócz wielu innych kwestii, takich jak miejsca pracy, takich jak wpływy z podatków i tak dalej, i tak dalej. Dopóki nie ma jakiegoś, a też pamiętajmy, że nie słyszymy teraz takiego jasnego stanowiska poza tym, że powstanie wielki narodowy czempion, no przepraszam, jakby tutaj to nie jest jakby, jak patrzymy na gospodarkę, patrzymy jak się rozwijały te wielkie firmy, samo bycie wielkim nie oznacza, że jest to korzystne, że jest to bardziej efektywne niż taki model, który mamy tutaj obecnie, a wręcz często może być zagrożeniem dla konsumentów.
Doktor Wiszowaty?
No ja właśnie zastanawiam się, nawiązując do tego, co zapytał pan profesor, na ile to jest realna informacja, bo po raz kolejny mam wrażenie, że rząd próbuje, robił to już kilkukrotnie, pomysły były bardzo podobne.
Baloniki.
Eksperci są zdania w większości chyba przypadków, że to nie jest niczym uzasadniony w zasadzie pomysł, poza takimi aspektami politycznymi, to znaczy zbliżają się wybory, mamy gdzieś tam w tle problem z górnikami, mamy gdzieś tam w tle taki sprytny zabieg PR-owy polegający na tym, że ta przyszła, ewentualna połączona spółka mogłaby kupić akcje przyszłej tworzącej się spółki węglowej, w związku z tym pojawia się nadzieja w środowiskach bardzo niezadowolonych. I pytanie jest takie, czy to nie jest po prostu kolejna próba, która tak naprawdę jest tylko i wyłącznie przewidziana na zrobienie dobrego wrażenia.
Słowo od razu, nie wiem, bo w sumie województwo pomorskie jest dla Platformy bezpiecznym województwem. Nie wiem, czy byłby sens lokowania Agencji Kosmicznej w Gdańsku. Może by na ścianie wschodniej, może lepiej byłoby tam ją umiejscowić, gdzie ten prestiż miejsca byłby zdecydowanie większy, szczególnie wśród środowisk bardziej sfrustrowanych. W tym sensie to mówię, że sądzę, że to akurat jakby połączenie tego z polityką oczywiście zawsze ma sens, ale nie sądzę, żeby to była jakoś ważąca bardzo sprawa.
Ja tylko chciałem tutaj jeszcze zacytować fragment SMS-a, który do nas przyszedł od Zenka. Bez przesady z tą obroną energii, to nie jest niepodległość, tylko firma. W interesie Polski jest korzystne, żeby istniała wielka firma, która podejmie konkurencję z gigantami z Europy i rozważania nasze na temat chociażby tego, z tych sugestii zawartych pana Zenka, to już po skrócie wiadomości i reklamach, które w tej chwili. Komentarze w Radiu Gdańsk, Marek Leciński, witam ponownie. Dzisiaj sprawy komentują wraz ze mną Aleksandra Dylejko, Kurier Gdyński, profesor Sławomir Witkowski, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Mikołaj Chrzan, Gazeta Wyborcza Trójmiasto oraz dr Marcin Wiszowaty, Uniwersytet Gdański. A jeszcze raz, my tutaj sobie rozmawiamy o dalszych losach energii i przywołam jeszcze raz głos Zenka. Bez przesady z tą obroną energii, domyślę pewno tutaj na Pomorzu, to nie jest niepodległość, tylko firma. W interesie Polski jest korzystne, żeby istniała wielka firma, która podejmie konkurencję z gigantami z Europy. Wyjaśnijmy tylko, że te podjęcie konkurencji jako wielka firma miałoby wynikać z połączenia energii z koncernem PGE. Czy też PGE wchłonęło tak energię. No i pytanie, gdzie później ten koncern miałby znaleźć swoje miejsce, bo podobno nie tutaj, tylko
jak no, przynajmniej jest tak z mrugnięć różnych osób związanych z rządem, wynikałoby, że gdzieś w Lublinie, a Mikołaj Chrzan twierdzi, że to miałoby być w Warszawie. Doktor Marcin Wiszowaty.
Ja się uśmiecham, bo z tego, co czytałem z opinii ekspertów, to po pierwsze połączenie spowoduje, że powstanie średniak, a nie gigant i nie ma mowy o konkurencji. Po drugie zastanawiałem się tak z własnej ciekawości, na czym miałaby polegać ta konkurencja polskiego giganta z innymi gigantami. Okazuje się, że to w zasadzie nie ma miejsca nic takiego, ponieważ nie ma sieci przesyłowej pomiędzy państwami. W związku z tym tak naprawdę eksperci mówią o tym, że przez najbliższych 50, może 100 lat w ogóle nie będzie mowy o czymś takim jak
chyba, że chodziłoby o konkurencję później dwóch polskich gigantów, czyli koncernów powstałych z Energii i PGE oraz Taurona i Enei, tak?
Zdaje się, że...
Ale to by było raczej takie wyrzynanie się.
Znaczy, nie zawsze jest tak, że duży może jakby, że duży może więcej. Pamiętajmy, że duże firmy często są jeszcze pod jeszcze większym wpływem polityków, że często tam nie jest tej efektywności, a więcej takiej politycznej gry. Że tam też często trudniej przeprowadzić w nich jakieś sensowne reformy. Spójrzmy, Energa podawana jest jako przykład, tak? Właśnie takiej wielkości firma jest podawana jako przykład efektywnego zarządzania. Jest też wyceniana dobrze przez akcjonariuszy, bo też jeśli chodzi o ten ostatni rok na giełdzie, to jest bardzo...
No to dlaczego chcą ruszać coś, co dobrze działa?
No, to jest dobre pytanie. Moim zdaniem dlatego, nie dlatego, żeby stworzyć konkurenta na rynek europejski, że to jest jakby plan, tylko moim zdaniem chodzi o to, żeby zasypać dziurę powstałą w wyniku reformy, to jest może w cudzysłowie reformy górnictwa, czyli tych problemów, które mamy teraz z kopalniami. PGB jest w jakiś sposób zaangażowany w ich pomoc i potrzebuje środków na to, żeby ten proces przeprowadzić, żeby po prostu nie paść, tak? I te pieniądze są w Enerdze i moim zdaniem za tym planem właśnie to się kryje, czyli połączenie energii z PGE ma po prostu zasypać dziurę, która powstała w wyniku braku reform w górnictwie.
Trochę to mi wygląda jakby na proces, znaczy miało to kiedyś wyglądać na taka decentralizacja, czyli ta władza miała iść jakby, władza, no i siła miała iść w regiony, w gminy, coraz te mniejsze obszary, a tutaj wychodzi na to, że następuje proces ponownej konsolidacji, konsolidacji i znowu Warszawa, znowu centralizacja. Nawet nasz koncern, znaczy jeszcze nie wiadomo jak to będzie, prawda, ale o tym można przeczytać chociażby na naszej stronie radiogdańsk.pl komentarz Włodka Machinkowskiego do sytuacji ze sponsorem Lechii Gdańsk, czyli z Lotosem, który już kończy, że tak powiem, na razie formalnie swój romans z Lechią, a będzie sponsorował centralną drużynę polską, prawda? I pytanie, czy starczy pieniędzy później na tego naszego tutaj, na tą naszego Beniaminka ekstraligowego, czyli proces centralizacji.
Beniaminka.
No nie, no Beniaminka ulubieńca w tym sensie ekstraligowego, innego nie mamy. Proces centralizacji, to podobno nie jedyny proces centralizacji, tak spoglądam na doktora Marcina Wiszowatego, bo on wie o pewnych zamysłach, które, no może rynek czytelniczy mogą troszeczkę u nas też jakby zubożyć.
Ja, tak, rzeczywiście dowiedziałem się ku mojemu zaskoczeniu, a wręcz zszokowaniu o planach, które nie tylko już są planami, ale są realizowane. Otóż mówimy o tym, zaczęliśmy od agencji kosmicznej. Wiemy o tym, że marzeniem takim, można powiedzieć, ideałem współczesnym, jeżeli chodzi o rządy, o władzę, o formę państwa, jest merytokracja, czyli władza oparta na wiedzy. Wiemy o tym, że od tego się zaczyna. Zanim pojawią się eksperci w agencji kosmicznej, jeżeli się pojawią, to oni muszą oczywiście zdobyć odpowiednie wykształcenie i doświadczenie.
A wiedzę pozyskujemy czytając.
Tymczasem okazuje się, że trwają prace nad zmianą ustawy o obowiązkowym egzemplarzu bibliotecznym. Obecnie, może powiedzmy krótko, że 17 bibliotek w Polsce jest beneficjentami, właściwie może inaczej, 17 egzemplarzy tego typu trafia do bibliotek w Polsce, to jest kilkanaście bibliotek uniwersyteckich.
U nas jakie biblioteki?
U nas Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego, ale co bardzo ważne, na podstawie umów z Politechniką oraz z miejskimi bibliotekami przekazywane są te egzemplarze, które nie interesują Uniwersytetu ze względu na profil nauczania, czyli Politechnika też z tego korzysta, korzystają biblioteki wojewódzkie. I kiedy te prace się zakończą, a zakończą się nowelizacją ustawy, z 17 egzemplarzy zostaną, o ile pamiętam, zostanie 5, 2 dla Warszawy, 2 dla Krakowa, i jeden tak zwany regionalny, to znaczy Gdańsk będzie otrzymywał wybrane egzemplarze z wydawnictw regionalnych, czyli nastąpi nie tylko centralizacja, ale przede wszystkim przepaść pomiędzy Warszawą a resztą Polski moim zdaniem znacznie wzrośnie. Pamiętajmy o tym, że bardzo często argumentem osób, które nie czytają, jest to, że książka jest droga. No, abstrahując od słuszności tego argumentu, pamiętajmy o tym, że dostęp do książki dla bardzo wielu osób to jest dostęp do książki w bibliotece, gdzie on jest dostępny darmowo. Wydawcy, którzy są bardzo skuteczni w takim naciskaniu na ministerstwo w celu likwidacji instytucji egzemplarza obowiązkowego, tłumaczą, że oni oczywiście rozdają duże ilości książek w ten sposób. No to jest 17 egzemplarzy. To po pierwsze, a po drugie, to jest jeden egzemplarz dostępny na miejscu, którego nie można wypożyczyć. Tak naprawdę świetna reklama. Natomiast dla naukowców, pamiętajmy o tym, to jest często jedyny dostęp do egzemplarza. Nie tylko dla zwykłych czytelników, ale również dla naukowców. Albo nie tylko dla naukowców, ale również dla czytelników.
Ale co tu ukrywać, w sferze pewnej symboliki, to jednak jest też i przejaw pewnej centralizacji. Takiego myślenia, nie wiem, czy nastał czas zaciskania pasa i ten pas musi się tylko zapinać na te guziczki tam w okolicach Warszawy i Krakowa i dla innych nie starczy.
Dwie informacje
No przepraszam, zaczęliśmy od tego, że jednak Agencja Kosmiczna będzie tutaj.
Ale to jest moim zdaniem jakby wyjątek potwierdzający pewną regułę. Ja też ostatnio przywoływałem taką mapkę przygotowaną, w której pokazane są rozmieszczenie państwowych instytucji w Niemczech i w Polsce. I o ile w Niemczech te kropki oznaczające instytucje pokrywają równomiernie praktycznie powierzchnię całego kraju, wschodu, zachodu, to w przypadku Polski jest jedna wielka kropka w Warszawie i trzy małe kropki w postaci urzędów morskich tutaj na naszym wybrzeżu. I to jest,
ale
to
marynarka jest, wojenna, dowództwo też jest,
też jest już w Warszawie, więc jakby tutaj gdzie dalej zajdziemy, to aż strach myśleć.
Niemcami jest ciekawa rzecz, ponieważ jeżeli chodzi o doktrynę niemiecką po wojnie, to był cel aliantów, żeby dokonać decentralizacji, ponieważ to był pomysł na osłabienie Niemiec przez podział. Stąd federalna struktura Niemiec, stąd na przykład to, że różne instytucje były w różnych częściach. Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe, a parlament w Berlinie, czy parlament w Bonn jeszcze wtedy. Natomiast w Polsce mam wrażenie, że wciąż dominuje doktryna okresu międzywojennego, czyli właśnie łączenie dzielnic, które były podzielone zaborami. No to już było dawno temu i myślę, że ta decentralizacja i samorządność, której przecież obchodzimy 25-lecie gminy w tym roku, bardzo ważnej instytucji w Polsce, tradycje samorządu są bardzo ważne, no to niech ten samorząd rzeczywiście się sam rządzi. Niech faktycznie regiony są silne, bo tak naprawdę Polska, historia Polski to jest historia bardzo dobrze zarządzanych regionów i to jest historia struktur lokalnych, a nie centralizacji. Centralizacja to właściwie są okresy w naszej historii jakiejś tam dominacji sił zewnętrznych albo no złych okresów.
Byleby tylko nie było rozbicia dzielnicowego za bardzo. Ale tutaj absolutnie się zgadzam z tym głosem niepokoju. Nie rozumiem tej decyzji. Akurat mnie nie należy przekonywać, jaką wartość stanowi książka. Uczymy na Akademii naszych studentów projektowania wspaniałych, mądrych, dobrych wydawnictw. Ale ja nie wiem, tak na razie powiem szczerze, nie rozumiem tej decyzji. Myślę, że powinniśmy mówić głośno, że tak nie powinno być. Oczywiście chciałem zauważyć tylko jedną rzecz. Coraz więcej, jak rozmawiam ze studentami, z młodymi ludźmi, coraz więcej trafia do mnie informacji związanych z tym, że e-booki wkraczają praktycznie rzecz biorąc w codzienność naszej konsumpcji literackiej, tak bym powiedział. W związku z tym te mechanizmy istnieją i pewnie się ich nie uda już zatrzymać.
Czyli pewno. Może egzemplarzy nie otrzymają uczelnie, na wszystkie uczelnie, ale egzemplarze e-bookowe na przykład.
Bardzo ważna informacja. W tych planach jest zawarty niestety bardzo, jest zawarta pułapka. Otóż w Bibliotece Stanu Narodowej testowana jest specjalna baza akademika, która ma zapewnić zdaniem ministerstwa dostęp do egzemplarza bibliotecznego właśnie w takich miejscach jak Gdańsk. Problem polega na tym, że ten system nie działa. I naraz może korzystać z egzemplarza jedna osoba w Polsce. Czyli jeżeli ktoś spróbuje, mało tego, niestety osoby odpowiedzialne za, bo mam informacje z pierwszej ręki, porozmawiałem z dyrektorami bibliotek głównych w Gdańsku. Niestety, niestety informacja, która przechodzi do publicznej wiadomości jest taka, że w porządku, nic się nie stanie, ochronimy lasy i przyrodę, ponieważ egzemplarze elektroniczne trafią do nas. Nie trafią. Żeby to było jasne, a pieniądze i czas potrzebny na wdrożenie tego programu akademika są ogromne i skończy się na tym, że utracimy dostęp do tych...
Czy ja dobrze zrozumiałem, ten system powoduje, że tylko jedna osoba będzie mogła...
Z tego co wiem, tak. Jedna osoba, jeżeli się korzysta z
elektroniczna książka, to nie oznacza to, że jeśli ktoś kupi jedną elektroniczną, nawet w życiu, w prywatnym, tak, to znaczy, że jeśli kupimy elektroniczną książkę, to chociaż ona jakby nie ma postaci materialnej, nie znaczy, że możemy ją skopiować i jakby używać w 30 różnych, pożyczyć 30 osobom. Podobnie jest jakby
No dobrze, ale to z czego wynika ta prohibicja na te...
Z interesów wydawców, to znaczy powiedziano, że wydawcy na tym, szczególnie mali wydawcy na tym tracą. Od razu pojawiły się duże koncerny, które stwierdziły, że one i tak zapowiadają, że będą przekazywały egzemplarze biblioteczne, bo dla nich to jest forma promocji. Natomiast no prawda jest taka, że środowisko biblioteczne w Polsce jest podzielone, ponieważ w roku 97 ukazała się ostatnia wersja ustawy, która nie obejmuje wszystkich bibliotek. Część bibliotek akademickich, co mnie dziwił, ja osobiście rozszerzyłbym tę listę, a nie ją redukował, czyli wschód Polski, na przykład Białystok nie jest uwzględniony. W związku z tym w sytuacji rozmowy ze środowiskiem bibliotekarzy pojawiają się ci, którzy mają zapewnione egzemplarze biblioteczne, ci, którzy go mogą stracić i ci, którzy go nigdy nie mieli. Więc po drugiej stronie są skoncentrowani wydawcy, którzy mają jeden wspólny interes, zredukować ten egzemplarz biblioteczny. Ale myślę, że jeżeli chodzi o dostęp do kultury, do książek, nie powinniśmy tego przejrzeć na pieniądze. I mój apel jest taki, żebyśmy się przyglądali temu procesowi, ponieważ on dzieje się w tle, a on będzie miał ogromne konsekwencje dla rynku czytelniczego, a także dla dostępu do książek, które są, jak wiadomo, jeżeli chodzi na przykład o naukę, bardzo, bardzo.
I tak, proszę Państwa, w ciągu ostatniej godziny dwa apele tutaj wyszły z mikrofonów radia, w eter, z Radia Gdańsk. Jeden, przypomnij, mecenas Nowosielski apelował o to, żeby zastanowić się nad dalszym losem lasów. Prawnik, i tutaj prawnik, dr Marcin Wiszowaty, apeluje o rozsądek, jeżeli chodzi o dostęp do dóbr kultury, jakim są książki. Proszę, mamy nadzieję, że ktoś to usłyszy.
Położymy trzeci stop pełzający centralizacji.
O, tak jest. No, tak. Wniosek a propos jeszcze centralizacji, tutaj już w konkretnym wymiarze lokalnym spoglądam na Aleksandrę Dylejko, kurier gdyński, i na pewno wie najwięcej na temat planów, albo nawet nie planów, to już po prostu już się...
Klamka zapadła,
niestety. Klamka zapadła, tak. Proszę Państwa, od 16 marca w Szpitalu Morskim w Gdyni, to jest ten szpital imienia PCK, zniknie oddział kardiologii inwazyjnej. Czy to jest problem? No bo takie ruchy się zdarzają. No przypomnijmy łączenie oddziałów, dajmy na to, w Gdańsku, prawda, szpital Zaspa z Centrum Kopernika. Nie słychać na razie, żeby się coś dramatycznego działo, ale tym, rozumiem, masz sygnały od czytelników i od mieszkańców Gdyni, że to jest duży ból. Przypomnijmy, szpital Wincentego a Paulo znajduje się w centrum, to jest dawny szpital miejski, a ten znajdował się w Redłowie.
Znajduje się w Redłowie, oba są od jakiegoś czasu w jednej spółce, szpitale wojewódzkie mają jednego zarządcę, mimo że szpitale działają osobno. Prezes spółki mówi, że oddział nie jest likwidowany, tylko jest po prostu przenoszony, ale proszę to powiedzieć pacjentom.
A dlaczego dla pacjentów to jest problem?
Bo pacjenci, no to każdy z nas przecież wie, że jak mu nawet lekarz pierwszego kontaktu znika i ma pójść do innego, to ma już z tym duży problem, prawda? A jeżeli znika u kardiologa, do kardiologa przychodzą ludzie naprawdę chorzy, którzy potrzebują stałej opieki w jednym miejscu i kontynuacji.
I stabilizacji takiej,
wiemy, w tej opiece. Tak, i stabilizacji. I wiemy, jakie kolejki są w oddziałach kardiologicznych i wiemy, jak ciężko się dostać. I pamiętamy też, co się działo w zeszłym roku w Gdyni w Szpitalu Morskim wokół kardiologii. Dobrze mówię, w Morskim. Imienia PCK, gdzie zlikwidowano poradnie. Kiedy też były protesty, kiedy były petycje, kiedy ludzie sobie przekazywali po Gdyni, krążyły listy z podpisami pacjentów, którzy błagali, nie zamykajcie nam tej poradni, bo my tam jesteśmy leczeni, jesteśmy leczeni dobrze, ta poradnia jest dobrze wyposażona i chcemy tam być. Tego nie wysłuchano, a teraz jeszcze jakby na dodatek tym pacjentom zabiera się ich oddział z ich leczeniem i przenoszony jest do innego szpitala.
Nie może nie być
racjonalizacja, ale nie może nie być obaw w tej sytuacji, jeżeli ten oddział w domyśle ma być połączony z innym. Więc doświadczenie i jakiś taki zdrowy rozsądek każe myśleć, że może nie być lepiej, że może się okazać, że w szpitalu Wincentego a Paulo, czyli dawnym szpitalu miejskim, może nie być miejsca na te 23 łóżka, które są w tej chwili na oddziale kardiologicznym w szpitalu morskim. Więc i pacjenci, i lekarze alarmują, chociaż już, no, tak jak mówimy, no, niestety jest już trochę za późno, no i jest to początek pewnie jakich zmian, bo też pisaliśmy w kurierze gdyńskim, że w szpitalu morskim jakby usługi laboratoryjne zostaną wyprowadzone na zewnątrz. Szpital nie będzie miał swojego laboratorium, które działa na usługi szpitala, tylko firma zewnętrzna będzie prowadziła
ośrodek diagnostyki laboratoryjnej. Czy to znaczy, że szpitala morskiego imienia PCK w Redułowie, że tak powiem...
Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że to nie jest ten moment, bo to jest naprawdę bardzo dobra placówka, przecież niedawno otwarta, tam poradnię onkologiczną, bardzo dobrze wyposażoną. Przecież oddział onkologiczny, oddział kardiologiczny też jest doskonale wyposażony, przecież społeczna
rada. Tak sobie pomyślałem, że to, o czym Ola mówi, że no, nie słyszymy w tej chwili, znaczy krążyły listy, tak, protestacyjne, nie słyszymy w tej chwili o jakichś konsekwencjach zamknięcia wtedy tej poradni kardiologicznej w Gdyni, ale jak znam los pacjentów, to oni bardzo boleją na tym i to tak dosłownie boli ich to, bo to uciążliwość przy tym stanie chorobowym to się zwiększa. To, tak, to trzeba powiedzieć, natomiast już nie mają sił na
protest. Pacjenci no, musieli sobie znaleźć jakiś plan B i pewnie poszukać. Tak jak mówisz, no, dla nich to leczenie, które było uciążliwe w momencie, w którym ta poradnia istniała, to pewnie teraz jest jeszcze
bardziej.
Tak, jest jeszcze
gorzej. No i pytanie, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego jedni... Znaczy, ja rozumiem, że może tam kwestia liczenia pieniędzy, no ale nie wszystko można przeliczyć na pieniądze.
Liczenia pieniędzy... To prawda, ja mam wrażenie, że ostatnio dużo łatwiej przychodzi w służbie zdrowia tego typu podejmowanie decyzji w sprawach, które są jakby najbliższe pacjentom, a dużo trudniej w takich sprawach, które dotyczą gdzieś tych, którzy te pieniądze dzielą. Jestem świeżo po lekturze wstrząsającego tekstu, który się ukaże jutro u nas w Wyborczej na temat sytuacji w NFZ-cie i nepotyzmie, który tam panuje. Polecam jutrzejszą gazetę. I to jest jakby, no, kolejne, jakby mam wrażenie, że to jest jakaś taka historia, że dużo łatwiej nam podejmować decyzje, że tutaj ścinamy przychodnie. Kiedyś rozmawialiśmy też o kwestiach przychodni tutaj, które gdzieś też były blisko ludzi, też w wyniku jakichś zmian musiały być gdzieś przesunięte, zamknięte. Nie mówię, że każda zmiana jest zła, ale mam wrażenie, że dużo łatwiej jest gdzieś zaoszczędzić jakby na tym odcinku bliższym pacjentowi, a dużo trudniej w tej organizacji, która tymi wszystkimi pieniędzmi obraca.
Mówiłeś o nepotyzmie w NFZ-cie?
Tak, mówię o nepotyzmie w NFZ-cie.
W naszym pomorskim?
W naszym pomorskim. Jutro czy Wyborczej.
Poproszę cię jeszcze o uchylenie troszeczkę, bo powiem, to brzmi
powiem
jak pewnego rodzaju mocne oskarżenie, no, nepotyzm.
Polecam jutrzejszą gazetę.
To chodziło.
I w służbie zdrowia, i na uczelniach, i w każdej instytucji niestety. W związku z tym należy z tym absolutnie walczyć. Natomiast walczyć i to piętnować i pokazywać te absolutnie niedopuszczalne praktyki. Natomiast jeśli chodzi o służbę zdrowia, to ja też mam wrażenie, że to jest jakieś absurdalne działanie. Bo oczywiście można racjonalizować to w ten sposób, że przenosimy te łóżka, może nie 21, ale 20 do jednego miejsca z jedną obsługą medialną, z jedną obsługą personelu i tak dalej. Zawsze to będzie taniej, ale na pewno nie ma to nic wspólnego z pomocą chorych i ułatwianiem dostępu do...
Jeszcze zapytam Oli na koniec, czy powiedziałeś, że klamka zapadła, że wszystko się już tak będzie działo i myślisz, że będzie się tak działo, mimo, no jak czytam różnych głosów, które no, apelują, żeby jednak właśnie ten los pacjenta wynieść troszeczkę ponad
rachunki. Myślę, że niestety tak, że mimo, że władze miasta zapowiadają, że będą jeszcze rozmawiały i z zarządem województwa i z zarządem szpitali.
Bo to decyzja zależała od władz województwa i władz miasta, tak?
Od władz województwa, bo to zarząd województwa zdecydował o połączeniu spółek szpitalnych i to też cały czas jest podkreślane, że nie szpitale zostały połączone, tylko spółki. I teraz też prezes mówi, że oddział nie jest likwidowany, tylko przenoszony. No proszę to powiedzieć pacjentom. Dla pacjenta nie ma najmniejszego znaczenia.
Tak. Te formalne sformułowania.
Pacjent chce być leczony w godnych warunkach, zwłaszcza pacjent kardiologiczny. I tak jak pan profesor powiedział, jeżeli zostanie przeniesione mniej łóżek do innego szpitala, gdzie jest mniejsza, będzie zapewniona mniejsza obsługa pielęgniarska i lekarska, to się odbije na jakości leczenia.
Aleksandra Dylejko, Kurier Gdyński, profesor Sławomir Witkowski, Akademia Sztuk Pięknych Gdańsku, Mikołaj Chrzan, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto oraz dr Marcin Wiszowaty, Uniwersytet Gdański. Dziękujemy państwu bardzo. Marek Krysiński, kłania się. Do usłyszenia.